Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie, Anna Rębas, to jest audycja Ścieżki Wiary, a ze mną w studio pani Katarzyna Nowaczek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cieszę się i bardzo dziękuję za wizytę.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Zaprosiłam panią, bo wiem, że jest pani osobą, która działa w organizacji Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Jest pani osobą, która w jakiś sposób na pewno może odpowiedzieć mi na kilka pytań związanych z treścią tej audycji. A ja rozmawiam o duchowości, rozmawiam o wierze, rozmawiam o tym, kiedy pierwszy raz pomyślała pani o tym, że jest pani blisko Boga, albo że czy to panią Bóg znalazł, czy to pani znalazła Boga, jak to jest?
Ja blisko Boga staram się być właściwie od dzieciństwa. Moi rodzice byli osobami wierzącymi, miałam tam księży, zakonnice w rodzinie i dość szybko zapisali mnie po prostu do chóru parafialnego. I to była moja pierwsza wspólnota i tak potem rozeznawałam przeróżne miejsca, w których byłam. Dużo sama działałam, miałam też wspólnoty, które sama organizowałam. Zawsze podobał mi się ten aspekt kościoła bliskiego ludziom. Ludziom takim właśnie zwykłym, ludziom biednym, ludziom pokrzywdzonym i często w tą stronę się kierowałam, ale też bardzo dużo dawało mi w takim okresie młodości, czyli gdzieś tam liceum, studia, przebywanie w okolicach na przykład wspólnoty braci z TZ. To było dla mnie bardzo ważne, to były takie dwa momenty w roku, gdzie ja naprawdę ładowałam sobie energię i siłę na wszystkie rzeczy, które podejmowałam gdzieś tam w międzyczasie.
A jak to się stało, że się pani w tej wspólnocie albo wokół tej wspólnoty znalazła?
No to oczywiście był ksiądz, który był na parafii, zaproponował nam pierwszy wyjazd na takie spotkanie, te takie spotkania, które są w okresie Bożego Narodzenia i Sylwestra, europejskie spotkania młodych. No wróciłam zachwycona, ponieważ mi jest też bliski temat muzyki, więc tam no, te wszystkie kanony, cały nastrój, który tam jest budowany, jest no, porywający. Plus to wszystko, co mówili bracia, to, że można tam było spotkać bardzo różnych chrześcijan, bo to nie są spotkania katolickie. Bardzo trudno jest myśleć o jakiejś nacji źle, jak się z nimi kiedyś siedziało przy stole, jak się z nimi siedziało na jakiejś wspólnej rozmowie. Ja zawsze mówię, że zło nie ma nacji, że grzech nie ma nacji, że te wszystkie wojny, teraz, że my tam kogoś lubimy, nie lubimy, ktoś jest za kimś, to wszystko nie ma związku z nacją i bardzo ciężko atakowałoby się nam, napadało na inne kraje, gdybyśmy się znali lepiej, gdybyśmy się lubili, gdybyśmy siedli przy wspólnym stole. I to było strasznie pociągające, takie no fascynujące, to też było spotkanie gdzieś międzynarodowe, więc no plus ta koncepcja modlitwy, którą oni prowadzą na tamten moment była dla mnie taka najbliższa i najłatwiejsza. Zawsze się dziwiłam, bo często byłam w tak zwanych grupach pracy, czyli osobach, które pomagały przy organizacji, że przyjeżdżają ludzie i zapisują się do grupy ciszy. No, jest to bardzo odległa mi dziedzina, cisza. I że oni tam w ogóle wytrzymują i po co? Dzisiaj już po tylu latach posiadaniu dzieci w domu, tak, myślę, że pojechałabym dzisiaj do TZ i na pewno do grupy ciszy, bo chciałabym inaczej to wszystko przeżyć.
Jest pani bliskie takie bycie we wspólnocie, w otoczeniu osób, które myślą podobnie albo myślą inaczej, ale są z tego samego pnia?
Tak. Uważam, że jednym z głównych zadań Kościoła jest budowanie wspólnot, opieranie się na wspólnotach. To we wspólnotach wszystko się narodzi, we wspólnotach wszystko się odrodzi. To widać w takim życiu codziennym. Na przykład przy parafii mojej, w której w tej chwili mieszkam, założyłyśmy sobie klub kobiet.
Jaka to parafia?
Urszuli Leduchowskiej na Chełmie. To jest spotkanie naprawdę towarzyskie. My tam siadamy, wspólnie gotujemy, potem się śmiejemy. Natomiast już są przeróżne relacje w tej grupie, już sobie pomagamy, już sobie gdzieś działamy na terenie parafii. To jest taki powrót w ogóle do pierwotnego kościoła tak naprawdę. On się opierał na wspólnocie. Ja nieustannie przeceniam, wszyscy się z tego śmieją, że pierwsze, co wstawiam do każdego domu, do każdego biura, to jest stół, przy którym wszyscy się zmieścimy. Proszę przestawić tak stoły, żebyśmy wszyscy przy nim usiedli, bo stół jednoczy. I przy tym stole po prostu można wypracować całą masę rzeczy i świetnie działać na przeróżnych polach. Mamy też taką wspólnotę oczywiście, w której się modlimy, rozwijamy duchowo. Przy tejże samej parafii to jest wspólnota, która powstała po kursie Alfa, który serdecznie pozdrawiam wszystkim, polecam wszystkim, którzy gdzieś doszli, nie wiedzą co dalej, albo właśnie nigdzie nie doszli i chcieliby zobaczyć o co chodzi. To kurs Alfa jest w ogóle genialny, jest nowoczesny. To jest jak Netflix w odcinkach, po prostu naprawdę rewelacyjna sprawa i potem można dopiero się zastanawiać co dalej. My właśnie tak teraz też trochę rozeznajemy co dalej. Trochę oparliśmy się też o film The Chosen, ale to są jakby niesamowite spotkania, niesamowite niesamowici ludzie, masa wrażeń i masa relacji, które wykraczają poza wspólną modlitwę.
To właśnie Bóg albo obecność Boga w pani życiu powoduje, że jest pani otwarta i chyba szczęśliwa.
Tak, na pewno. Ja wiem, że to czasami tak dziwnie wygląda, ale może jest mi trochę łatwiej. Ja jestem człowiekiem, który doświadczył wielu cudów w swoim życiu. Nie będę tego tłumaczyć żadnymi przypadkami.
Ale
żadnymi...
opowiedzieć pani troszeczkę może.
Opowiedzieć, no ten, którym zawsze opowiadam, bo on czasem przynosi ludziom wsparcie, to jest taki cud, który polega na tym, że jestem kobietą bezpłodną, z bezpłodnym mężem, posiadającą trójkę naturalnie poczętych dzieci. Leczyliśmy się na bezpłodność 6 lat i mój lekarz przy moim pierwszej ciąży powiedział, po 20 latach praktykowania takich przypadków jak pani nie rozważam. Medycznie nie może być pani w tej chwili w ciąży. Mam trójkę bardzo zdrowych dzieci. Zawsze się śmiejemy, bo dużo modliliśmy się za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. I w czasie, kiedy w tą pierwszą ciążę zaszłam, moja mama wybrała się na pielgrzymkę do Rzymu. Rzuciła 3 karteczki przy grobie świętego Jana Pawła II, przy ojcu Pio i przy Michale Archaniele. Pytałam potem, czy przypadkiem nie muszę jechać zbierać karteczek gdzieś jeszcze. Powiedziała, że nie, że są 3. Nie mam żadnych wątpliwości. Ja nadal jestem kobietą bezpłodną. Medycznie mam to w dokumentach. Można zrobić badania. To jest niemożliwe, co się wydarzyło. I ja takich przypadków, które mówią ludzie, mam wiele. Ten mam udokumentowany. Ten lekarz, poważny człowiek z wykształceniem powiedział, nie ma możliwości, żeby była pani w ciąży w momencie, kiedy tą ciążę prowadził. Więc ja wiem, że to tak nie wiem, mi jest warto być blisko Boga. Ja mam dużo, dużo z tego wszystkiego radości, nadziei, pociechy. Ja wiem, że nie żyję tu tylko po to, żeby umrzeć i to wszystko się obróci w jakąś nicość. Wierzę w życie wieczne. Ja się naprawdę lepiej czuję wychodząc z konfesjonału. Lepiej się czuję działając przy kościele. Cieszę się strasznie, że pracuję w Caritas. To w ogóle jest niemożliwe, że można mieć taką pracę.
A jak długo już pani pracuje?
Pracuję 3 rok, co prawda. Ale jak zadzwoniła do mnie pani z Caritas, zapraszając mnie na rozmowę kwalifikacyjną, to byłam przeszczęśliwa. Po prostu nie mogłam uwierzyć, że to, co robię, czyli działanie na polu społecznym, bo ja od lat zajmowałam się projektami społecznymi w mieście, no między innymi Gdańsku, że to można robić jeszcze w organizacji kościelnej. To, że my mamy na przykład w piątki mszę w godzinach pracy i modlę się ze swoimi kolegami z pracy o to też, co robimy, to jest w ogóle naprawdę, to ciężko w ogóle przekazać. To jest no jak szaleństwo po prostu z radości.
Jak ludzie słyszą to świadectwo, jak ludzie słyszą tą opowieść o cudzie, na przykład dotyczącym właśnie pani dzieci i pani bezpłodności, to jak reagują, co mówią, jak pani ocenia te reakcje?
No najczęściej są zaskoczeni. Ja najczęściej opowiadam o tym rodzicom, które mają ten sam problem. Ja naprawdę przez te 6 lat przeszłam bardzo dużo. My nawet będąc tymi osobami wierzącymi rozważaliśmy in vitro. Ja stwierdziłam, że się mu nie poddam, bo ryzyko tego, że to się nie uda. My jesteśmy tak skomplikowanym wypadkiem. Ryzyko, że się nie uda jest tak duże, że ja już psychicznie tego nie zniosę. I zapisaliśmy się na kurs dla rodzin zastępczych. Myśleliśmy o adopcji, ale wtedy ten proces był jakiś taki nieprawdopodobnie długi, bo właśnie przychodziły jakieś zmiany, jakieś ustawy. Natomiast nasza lekarka rozłożyła ręce. Ona powiedziała, że tak beznadziejnego dobrania się 2 osób z problemami, tak zerowej reakcji na leczenie po prostu nie ma. Więc wiem, że tym osobom, które gdzieś też przechodzą przez różne takie historie, to niesie jakąś pociechę. No polecam, bo też koleguję się z człowiekiem, który prowadzi w Gdańsku domy rodzinne, domy dziecka i on mówi, że jestem kolejnym przypadkiem, który mówi, że za wstawiennictwem Ojca Świętego Jana Pawła II dokonują się te niemożliwe poczęcia. I jak byłam w muzeum w Wadowicach z kolei, to pani przewodnik, tam jest taka sala pełna białych karteczek, tych rzuconych między innymi przez moją mamę, z intencjami i ona mówi, że robią takie już troszkę statystyki i że Jan Paweł II najbardziej taką ma skuteczność wyraźną właśnie w niepłodności i w leczeniu nowotworów. Polecam każdemu, kto jeszcze ma chociaż odrobinę nadziei modlić się za jego wstawiennictwem. To Polak, to tym bardziej ma nas pewnie na uwadze.
Jego przyjaciółka, profesor Wanda Połtawska też sporo czasu i uwagi poświęcała właśnie tej tematyce. Czy jest w pani życiu też osoba, która jakoś swoim życiem zaświadcza o tym istnieniu Boga? Czy jakoś spotkała pani na swojej drodze też osoby, które dzieliły się swoim świadectwem, swoimi niecodziennymi wydarzeniami albo jakimiś zdarzeniami, cudami? Czy może pani opowiedzieć też?
Jasne.
Czy dużo takich osób jest?
Wraz z małżonkiem, czy tam siostrą, właśnie szwagrem, jesteśmy osobami związanymi blisko z kościołem, z naszą parafią.
Czyli macie mnóstwo znajomych.
Tak. Teraz w naszej wspólnocie też jest teraz taka właśnie mała dziewczynka, która niedługo kończy rok. Też bardzo jest wyczekiwana. Bardzo taka niemożliwa do osiągnięcia. Mieliśmy różne historie dotyczące uzdrowień, dotyczące rozwiązywania takich bardzo skomplikowanych sytuacji, bo powiedzmy sobie szczerze, przecież są takie sytuacje, które są zwykłe, ludzkie i też czasem stajemy w takim momencie, gdzie sobie myślimy, tego się już rozwiązać nie da, tego się już naprawić nie da, to już nie wyjdzie, a wychodzi. Wychodzi w sposób niemożliwy. To, co my po ludzku nazywamy czasem przypadkiem, zbiegiem okoliczności, to nazywam opatrznością.
Nie ma przypadków.
To jest
znaki.
Inna nazwa opatrzności. To, że tracisz pracę, a za chwilę ktoś przychodzi i w tym momencie coś ci ciekawego proponuje, gdzieś się pojawia, nagle odświeża się jakiś kontakt. No dlaczego to wszystko ma być przypadkiem? Dlaczego nie wierzyć w to, że ktoś jednak się nami opiekuje i nad nami czuwa? Nie da nam zginąć, jak jesteśmy blisko niego.
Jakich ludzi stawia na pani drodze Pan Bóg?
Bardzo różnych. To nie jest tak, nie? Że przy kościele są sami entuzjaści, wszyscy chodzimy troszkę nad ziemią. Nie. Bardzo różnych. Nie wszystkich lubię tak samo. To jest zupełnie normalne. Natomiast bycie w kościele chyba uczy tego, bycie we wspólnocie, że to jest trochę tak jak w rodzinie. Tam też się nie każdego tak samo kocha, nie każdego tak samo lubi, no bo jesteśmy różni charakterologicznie, bo mamy różne poglądy na różne sprawy, ale wspólnota uczy tego, że możemy usiąść, możemy rozmawiać, możemy się na przykład szanować w takiej dyskusji, bo jesteśmy w innym miejscu niż na jakimś wiecu partyjnym na przykład.
Pani wiara jest już uformowaną wiarą, czy nadal jest pani osobą w jakiś sposób poszukującą, jeszcze rozważającą pewne kwestie, zastanawiającą się, że tak powiem, nad fenomenem wiary?
Ja nie jestem osobą wątpiącą. Chyba nigdy nie byłam. Myślę, że to jest jakaś cecha wyniesiona z domu. Nie jestem wątpiącą, ale mam różne czasy z Panem Bogiem. Nie jestem na pewno najłatwiejszym jego dzieckiem. Potrafię też pyskować i potrafię się obrażać i potrafię mieć taki rozluźniony kontakt, który jest dla mnie sytuacją najcięższą, bo wynika na przykład z takiego życiowego zabiegania i wcale mi nie odpowiada i gdzieś mi ciąży, a nie umiem się zwyczajnie zmobilizować do tego jeszcze, żeby na przykład modlić się regularnie czy odpowiednio dla swojego wieku już. Więc jakby to jest taki mój problem. Czasem ta więź się poluźnia. Zawsze mam taką nadzieję, że z przyjaciółmi też czasem tak bywa, że gdzieś się zabiegamy w jakieś codzienności i z kimś tam ten kontakt się robi luźniejszy. Tu mam pewność, że zawsze mogę wrócić. Telefon, który jest zawsze odebrany.
Tak jest. Nie ma pani problemów z tym, żeby o tych sprawach rozmawiać z osobami, nawet tymi, których pani nie zna, z osobami, które wchodzą na ten temat i nie zawsze wchodzą z takimi pokojowymi zamiarami, bo wiadomo, że ten temat też wywołuje kontrowersje. Temat duchowości, temat wiary, temat kościoła w Polsce.
Nie mam problemu, aczkolwiek ja dość szybko podejmuję taką decyzję, czy rozmowa ma jakikolwiek sens. Bo czasami to jest taka rozmowa jak z osobami palącymi i mnie wytłumaczysz, że to jest szkodliwe i dla nich złe, chociaż oni to doskonale wiedzą. Każde pudełko papierosów do nich krzyczy o tym. Więc jak ja mam tracić jakąś energię i swój taki spokój, który no nie tak najłatwiej odzyskać w dzisiejszych czasach, na przekonywanie kogoś, kogo się przekonać nie da, bo on chce dążyć w rozmowie tylko do tego, żeby mi udowodnić, że to wszystko bzdura, wszyscy jesteśmy efektem wielkiego wybuchu, przypadku i w ogóle nie ma żadnej celowości, to ja sobie myślę, wiesz co, ponieważ mój Bóg zostawia ci wolny wybór, to czemu ja miałabym ci go odbierać? No, to jest twój wybór po prostu. Aczkolwiek mamy na przykład w Caritas też osoby niewierzące lub innowierców i oni co jakiś czas faktycznie pytają, ale pytają czasem z ciekawości, a czasem z chęci zrozumienia pewnych rzeczy, które my robimy, czy w które wierzymy. I w takie rozmowy oczywiście ja tam nigdy nie umywam rąk, nigdy się nie wycofuję. Jeśli ktoś chce porozmawiać, chce się czegoś dowiedzieć, tyle ile wiem, tyle ile mogę powiedzieć, to jak najbardziej zawsze jestem chętna. Nie wchodzę w takie awantury na ten temat. No w ogóle szkoda mojego czasu i energii.
Bardzo się cieszę, że pani była gościem audycji Ścieżki Wiary. Czas niestety bardzo szybko minął, jak pani widzi.
A ja dużo mówię.
A pani pięknie mówi i z sensem, to najważniejsze. Bardzo pani Katarzynie Nowaczek dziękuję za wizytę. Kłaniam się. Anna Rymbas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ścieżki Wiary.